We wrześniu rząd Prawa i Sprawiedliwości uchwalił budżet na rok 2024, który stał się przedmiotem zagorzałego sporu w polskiej polityce. Jedni informują o gigantycznej dziurze budżetowej premiera Morawieckiego, inni przytaczają dane, które zdają się tej tezy nie popierać. Kto ma zatem rację? W kampanii wyborczej poszczególne partie obiecywały m.in. podwyżki dla urzędników i nauczycieli, wyższą kwotę wolną od podatku, czy też dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Obecnie mówi się natomiast, że w budżecie może zabraknąć miejsca nie tylko na dane obietnice, ale i na programy takie jak 800+, czy kluczowe projekty inwestycyjne zatwierdzone już przez poprzednią władzę. Pytanie, w jakiej kondycji tak naprawdę znajduje się polski budżet? Czy można mówić o gigantycznej dziurze Morawieckiego, czy raczej o cynicznej próbie ucieczki polityków od obietnic przedwyborczych? Sprawdźmy to.
Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem poszerzamy Waszą świadomość finansową. W dzisiejszym materiale pokrótce opowiem Wam, jak działa państwowy budżet, czym jest dług publiczny czy deficyt budżetowy oraz jaki jest obecny stan budżetu Polski. Wiem, że wielu z Was czekało na ten odcinek, więc dziękuję za cierpliwość i mam nadzieję, że znajdziecie w nim odpowiedź na wszelkie pytania. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, wiernych widzów proszę o łapkę w górę, aby dobrze naoliwić zardzewiałe tryby algorytmu. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Czym jest budżet państwa i kto go zatwierdza? Budżet państwa to plan finansowy z prognozą dochodów i wydatków rządowych na dany rok. Grupa analityków stara się przewidzieć przychody podatkowe, ich dynamikę oraz zmiany, a następnie przedstawia rządzącym projekt dochodów, aby dopracowali do nich wydatki. Sporządzony przez rząd projekt budżetu po ewentualnych poprawkach zatwierdzany jest przez parlament, najczęściej w formie ustawy budżetowej. Projekt autorstwa partii PiS, który wpłynął do Sejmu pod koniec września, zakładał dochody państwa na poziomie 684,5 miliarda złotych, do których rząd PiS dobrał sumę wydatków wynoszącą 849,3 miliarda złotych. Różnicę pomiędzy tymi dwiema kwotami nazywamy deficytem budżetowym, a potocznie tak zwaną dziurą budżetową. Podkreślam, że mówimy o długu w odniesieniu do budżetu centralnego, a nie do samorządów, które w dużej mierze są poza kontrolą centralną. Zgodnie z przedstawionym projektem budżetu, deficyt na 2024 znacznie wzrośnie w porównaniu do poprzednich lat. Ponadto sumując dług centralny oraz dług różnych instytucji rządowych i samorządowych, wyniesie on już ponad 5% PKB, co stawia nas niemal na pozycji lidera w kontekście dynamiki wzrostu zadłużenia w Unii Europejskiej. Zatem tempo wzrostu deficytu budżetowego rzeczywiście jest już niepokojące i należałoby je skutecznie ograniczyć. Zwłaszcza, że obecnie wpadniemy już w unijną procedurę nadmiernego deficytu, tak zwaną EDP, która niejako zmusi nas do podjęcia pewnych działań. Ale o tym za moment. Projekt ustawy budżetowej można zmieniać, co ma zamiar zrobić dawna opozycja, jednak w tym roku ich sprawczość w kontekście ustawy budżetowej może być ograniczona. Istnieje bowiem spore zagrożenie dla ewentualnego nowego rządu płynące z zapisów konstytucji. Artykuł 225 konstytucji określa, że jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi Rzeczpospolitej do podpisu, prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Oznacza to mniej więcej tyle, że opozycja może być zmuszona zaakceptować propozycję PiS, gdyż zabraknie jej ustawowego czasu na opracowanie własnego projektu, a brak określenia na czas nowego projektu budżetu pozwoliłby na rozwiązanie rządu przez prezydenta. Wątpię jednak, aby tak doświadczeni politycy na czele z Donaldem Tuskiem dali się złapać w takie sidła. Tak czy siak, w tej sytuacji istnieją dwa rozwiązania. Albo nowy rząd, pomimo przedłużających się formalności oraz presji czasu, przygotuje swój projekt budżetu, który następnie zaakceptują obydwie izby kontrolowane przez rząd koalicyjny, albo nowy rząd podpisze się pod istniejącym już roboczym projektem budżetu zaproponowanym przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Innej możliwości nie ma. Nie jest bowiem możliwe, aby Polska nie miała budżetu na nowy rok, nawet jeżeli politycy w tej sprawie by się nie dogadali. W ostateczności prezydent może zawsze zarządzić przedłużenie budżetu, czyli utworzenie identycznego jak w poprzednim roku budżetu państwa. Niemniej obecnie taka opcja jest bardzo mało prawdopodobna, ponieważ wiązałaby się z rozwiązaniem rządu koalicyjnego. Deficyt budżetowy, jak działa i dlaczego jest tak powszechny? Sytuacja, w której wydatki państwa przerastają w wpływy do budżetu jest dość powszechna i Polska nie stanowi w tej materii wyjątku. W krajach Unii Europejskiej skala wydatków także często przerasta dochody danego kraju. Przykładowo Francja już od 4 dekad nie uchwaliła budżetu bez deficytu budżetowego. Z kolei w ciągu ostatnich 3 dekad Hiszpanie mieli w budżecie nadwyżkę tylko 3 razy, a Polacy nie widzieli jej ani razu, niezależnie od tego, kto był u władzy. W obecnym środowisku ekonomicznym niemal każde państwo co roku zwiększa swoje zadłużenie. Tym samym teza o rekordowym długu Polski zdaje się nie mieć większego sensu, ponieważ dług ten ciągle zwiększa nominalną wartość. Dużo ważniejsza jest natomiast jego procentowa relacja w stosunku do PKB kraju. Dlatego na zadłużenie państwa polskiego absolutnie nie można patrzeć w liczbach bezwzględnych. Jasne, że kwota wyrażona w miliardach czy bilionach złotych może przyprawiać Kowalskiego o zawrót głowy, ale w skali kraju i prowadzonych przez państwo inwestycji wcale nie musi stanowić ciężaru nie do uniesienia. Liczy się to, czy pożyczony kapitał odpowiednio zwiększa nasz potencjał przychodowy i zapewnia dalszy rozwój kraju. Oraz czy koszty bieżącej obsługi zadłużenia nie przewyższają możliwości budżetowych, ponieważ to groziłoby niewypłacalnością. Jednak w Polsce zarówno PKB w ujęciu ogólnym, jak i PKB na mieszkańca w ostatnich latach ciągle rosną, pomimo wzrostu zadłużenia, więc sytuacja wydaje się być pod kontrolą. Do tego w międzynarodowych ratingach także wypadamy całkiem nieźle, a podmioty ratingowe skupiają się raczej na liczbach, a nie sympatiach czy antypatiach politycznych. Aby to lepiej zrozumieć, trzeba zastanowić się, dlaczego państwo się zadłuża. Dzieje się tak, ponieważ rządy mogą finansować swój dług za pomocą kapitału inwestorów. Po uchwaleniu budżetu z deficytem rząd może wyemitować obligacje, które następnie sfinansują różnicę między wydatkami a wpływami do budżetu. Następnie w okresie od roku do 12 lat, w zależności od rodzaju detalicznej obligacji skarbowej, rząd odda pieniądze inwestorom krajowym, powiększając je o odsetki. Państwo ma także możliwość pożyczania pieniędzy za pomocą obligacji hurtowych, najczęściej kupowanych przez duże instytucje, takie jak banki czy fundusze inwestycyjne. Tego typu obligacje mogą być emitowane na znacznie dłuższe, nawet 30-letnie okresy, tak jak to miało miejsce w roku 2017, kiedy rząd pożyczył w ten sposób 2 miliardy złotych. Może się więc wydawać, że taka strategia jest kosztowna i nie ma większego sensu. Rząd przecież traci pieniądze w związku z koniecznością spłaty odsetek ponad pożyczony kapitał. Jednak jeśli rząd jest w stanie w okresie trwania obligacji zarobić na środkach inwestorów więcej niż wynoszą odsetki, znaczy to, że jest w stanie w ten sposób osiągnąć zysk. W podobny sposób działają inwestorzy nieruchomościowi, którzy często do zakupu mieszkań czy domów w intratnej cenie wykorzystują dźwignię kredytową, aby osiągnąć zysk pomimo kosztu odsetkowego wynikającego z zaangażowania kapitału banku czy inwestora. Deweloperzy, zwłaszcza na początku swojej działalności, także często dzielą się wypracowanym zyskiem z inwestorami bądź bankiem finansującym inwestycje. W praktyce państwo robi to samo, tylko w jeszcze większej skali. Rząd może zarabiać na swoich inwestycjach w transport czy energetykę, ale również zapewniając obywatelom i firmom lepsze możliwości do zarabiania pieniędzy, co w konsekwencji zwiększa wpływy z podatków. I to nie tylko dochodowych, ale również z VAT-u, akcyzy i innych podatków pośrednich. Z uwagi na mnogość źródeł dochodu państwa, do niedawna większość ekonomistów była zgodna, że rozsądny poziom deficytu budżetowego może być korzystny dla gospodarki. Ocenę tej strategii zmieniły częściowo drastyczne zmiany stóp procentowych w ciągu ostatnich kilku lat, które wpłynęły znacząco na opłacalność strategii rozwoju finansowanego zadłużeniem. Stopy procentowe wzrosły jako reakcja na wysoką inflację oraz niepewność inwestorów w wyniku wojny na Ukrainie i ogólnych zawirowań politycznych w postpandemicznym świecie. Pewnie macie już praktyczną świadomość, że stopy procentowe determinują koszt pieniądza w gospodarce. Tym samym korzystanie z obcego kapitału w środowisku wysokich stóp staje się coraz droższe, zarówno w kontekście rat kredytowych, jak i oprocentowania obligacji, które rząd emituje, aby pokryć swój dług. W ekonomii roczny koszt spłaty zadłużenia państwa nazywamy kosztem obsługi długu, a całościowe zadłużenie wynikające z potrzeb pożyczkowych nazywamy długiem publicznym. Można powiedzieć, że na polski budżet i zadłużenie działały ostatnio dwie poważne siły. Po pierwsze wzrost stóp procentowych, który sprawił, że wzrosły także koszty bieżącej obsługi długu zaciągniętego przez państwo. A po drugie wysoka inflacja, która zwiększyła polskie PKB i zdeprecjonowała zaciągnięte zadłużenie. Zatem w dużym skrócie zadłużenie stało się okresowo cięższe w obsłudze, ale za to lżejsze sumarycznie w proporcji do PKB kraju, co potwierdzają konkretne liczby. Wysoka inflacja potrafi być zmorą dla przedsiębiorców i konsumentów, a w tym samym czasie stanowić lekarstwo na nadmierne zadłużenie, jakie towarzyszy wielu krajom świata. Naszych kieszeni inflacja niestety nie oszczędzała, ale jako wierni bizoni znów macie szansę podreperować budżet dzięki specjalnej promocji wyłącznie dla naszej społeczności. Ostatnio sporo negocjowałem z brokerem Freedom24 i udało mi się ugrać dla Was ciekawe kody na darmowe akcje. Otrzymacie od 2 do nawet 10 bonusowych akcji o wartości od 3 do 700 dolarów każda. Aktualne kody to Bizon 2, Bizon 5 i Bizon 10. Promocja obejmie wszelkie konta otworzone od 1 września, a zakończy się już 11 grudnia. Szczegółowe warunki dla naszej społeczności zamieszczam na planszy i w opisie filmu. Koniecznie dajcie znać, jakie sztuki trafiły się Wam tym razem, bo zwykle kończy się to na kilkudziesięciu, kilkuset, a czasem i kilku tysiącach złotych do przodu, czego z głębi serca Wam życzę. Jak wiecie, sam korzystam z platformy, trzymając na niej rezerwę walutową w euro, która codziennie powiększa się o odsetki. Póki co nie znalazłem na rynku nic ciekawszego dla walut obcych, bo rachunki walutowe w bankach najczęściej są nieoprocentowane. Tutaj z kolei euro i dolary możemy lokować na 3, 6 lub 12 miesięcy z oprocentowaniem do około 4,5% w euro i do 6,16% w dolarze. Szczegóły promocji i rachunku znajdziecie pod linkiem w opisie filmu i w przypiętym komentarzu, gdzie dodatkowo odpowiadam na najczęściej zadawane pytania. Warto w tym celu użyć właśnie tego linka, bo dzięki niemu w przyszłości będziecie mieli dostęp do promocji wyłącznie dla bizonów. Realna kondycja polskich finansów publicznych. Na początku warto podkreślić, że polski dług publiczny wynosi około 50% PKB i to razem ze wszystkimi funduszami pozabudżetowymi i jest to wielkość zupełnie bezpieczna. Przypominam, że konstytucyjny limit w zakresie proporcji długu do PKB w Polsce wynosi 60%. Warto także porównać zadłużenie Polski do innych krajów europejskich. W krajach takich jak Francja, Anglia, Włochy czy Hiszpania dług publiczny jest już mocno powyżej 100% PKB, a średnia deficytu budżetowego w strefie euro wyniosła w 2022 roku zawrotne 91,6%. Choć ostatnie lata to owszem czas podwyższania wydatków w Polsce, to działo się to na poziomie zupełnie niewspółmiernym z tym, co w tym samym czasie działo się na zachodzie Europy. Dobrym przykładem może być choćby poziom wydatków socjalnych w Polsce i Francji. Nad Wisłą, jak wynika z szacunków OECD, wydatki socjalne w 2022 roku wyniosły 22,7% PKB. Z kolei nad Loarą było to 31,6% PKB. Ciekawą lekturą w temacie kondycji polskich finansów publicznych jest także list 100 ekonomistów do polskiego rządu, którzy wydają się być zaniepokojeni prowadzoną obecnie narracją. Zachęcam do samodzielnego zapoznania się z jego treścią. Na końcu listu szereg specjalistów zwrócił się z jasnym sprzeciwem dotyczącym szerzenia dezinformacji o stanie polskiej gospodarki przez obecnie zwycięską koalicję. Zaznaczają, że wyzwania, przed którymi stoimy, są zbyt poważne, aby spierać się o fakty. Twierdzą stanowczo, że Polskę stać na rozwój i powinna to wykorzystać. Obietnice te, jeśli nie zostaną spełnione, staną się źródłem resentymentu, zniszczenia zaufania i kolejnej społecznej traumy. Rząd, który zaprzepaści historyczną szansę na zmianę modelu rozwojowego III RP, nie przetrwa fali słusznego społecznego gniewu. Wzywamy przyszły rząd do wzięcia odpowiedzialności za rozwój Polski. Są do niego warunki. Liczymy, że jest też wola polityczna. Ciężko się nie zgodzić z tym stwierdzeniem. Jednak zamiast tego często słychać w mediach, że pieniędzy na obietnice nie ma, a każdy Polak jest zadłużony po uszy przez państwo. Do uformowania takiej tezy często służy przeliczenie całkowitego zadłużenia publicznego na jednego mieszkańca Polski. To spore uproszczenie faktów, ponieważ nie jest to bezpośredni dług każdego Polaka. rynka. Idąc tą ścieżką, można uformować tezę, że w związku z wielokrotnie wyższym zadłużeniem publicznym w Niemczech, które wynosi ponad 2 biliony euro, to każdy z 82 milionów Niemców jest zadłużony na niemal 30 tysięcy euro. Przerażające, prawda? Ale z drugiej strony mocno naciągane i Niemcy nie mają w związku z tym specjalnych obaw, póki kraj dalej się rozwija, a obywatelom żyje się coraz lepiej. Analizując dane o przychodach podatkowych w Polsce, również nie możemy doszukać się niczego zaskakującego. Ostatnie 2 lata rządów PiS przyniosły Polsce zwiększone dochody budżetu państwa. Tak mówią surowe dane, które w prosty sposób można zweryfikować. Stało się tak m.in. dzięki efektowi drenażu podatkowego, który oznacza, że w wyniku inflacji płac obywatele zaczynają łapać się na wyższe progi podatkowe. W dużej mierze to właśnie inflacja poprawiła sytuację z długiem w ostatnich latach, ponieważ dochody kraju znacząco dzięki niej rosły, a jej wysokość obniżała także wartość długu zaciągniętego w przeszłości. Kiedy polskie finanse były zagrożone? W ostatnich dekadach było kilka takich momentów, kiedy zbliżaliśmy się niebezpiecznie do konstytucyjnego limitu zadłużenia. W latach 2010-2012 dług krążył w okolicach 54-55% PKB, a ówczesny rząd PO-PSL miał z nim naprawdę spory problem. W 2013 dług przekroczył już natomiast 57%, a rząd postanowił zredukować go m.in. za pomocą środków z OFE, co już rok później przyniosło skokowe zmniejszenie zadłużenia kraju. Przyczyną problemów z długiem w tamtych latach były m.in. uszczuplone wpływy podatkowe. W dużej mierze wynikały one z rozwiniętej przestępczości finansowej, wykorzystującej tzw. lukę VAT, która generowała spore straty wpływów za pomocą fałszowania faktur. Luka VAT miejscami przekraczała nawet 40 miliardów złotych rocznie. Jednocześnie trzeba podkreślić, że przychody państwa w tamtym czasie były także dużo niższe niż w ostatnich latach. Obrazuje to, jak olbrzymie kwoty przechodziły Polsce bokiem z uwagi na rażącą nieszczelność systemu podatkowego, wykorzystywanego masowo przez przestępców. To jednak temat na osobny odcinek. Pytanie, czy chcielibyście zobaczyć film, w którym rozłożymy fenomen luki VAT-owskiej na czynniki pierwsze? Zamówienia składamy jak zwykle odpowiednim hashtagiem w komentarzu. Drugi raz bardzo blisko progu konstytucyjnego znaleźliśmy się w pandemicznym roku 2020, kiedy polskie zadłużenie w stosunku do PKB ponownie przekroczyło 57%. Tutaj kluczowym czynnikiem były finansowe konsekwencje politycznych decyzji podejmowanych w trakcie pandemii. Zamknięcie gospodarki skutkowało spadkiem dochodów państwa i wiązało się ze znacznym obciążeniem budżetu w postaci tarcz pomocowych. Decyzje polityczne z tamtego okresu były bardzo kosztowne i po części przyczyniły się do znacznego wzrostu inflacji w późniejszym czasie. W kontekście globalnym Polska nie była jednak wyjątkiem. Wiele krajów także znacznie zwiększyło swoje zadłużenie w odpowiedzi na pandemię COVID-19, aby ograniczyć negatywne skutki kryzysu na gospodarkę i społeczeństwo. Ukryte zadłużenie Polski. Jak działa, ile wynosi i z czego wynika? Temat tak zwanego ukrytego długu przewija się w mediach i debacie publicznej od dłuższego czasu. Na czym więc polega cała kontrowersyjność tego zjawiska? W dużym skrócie, na sporych rozbieżnościach kwotowych, braku przejrzystości w polskich finansach i należytej kontroli parlamentu nad pewną częścią zadłużenia kraju. Oficjalny poziom deficytu budżetowego zawarty w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 wynosi około 165 miliardów złotych. Jednak zupełnie inne kwoty co do deficytu i zadłużenia państwa są raportowane do instytucji unijnych. Od 2019 roku w Polsce systematycznie rośnie rozbieżność między zadłużeniem raportowanym w kraju, a tym, które na biurko otrzymują urzędnicy Unii Europejskiej. Niektórzy eksperci twierdzą, że różnica pomiędzy poziomem deficytu zawartym w projekcie budżetu, a rzeczywistym deficytem może wynosić nawet dodatkowe 112 miliardów złotych. Z czego wynikają tak duże rozbieżności? Z tego, że rząd od kilku lat korzystał z pozabudżetowej linii finansowania potrzeb gospodarki. Pierwsze skrzypce w tej strategii grały takie instytucje jak BGK i PFR. Bank Gospodarstwa Krajowego czy Polski Fundusz Rozwoju emitują zadłużenie niezależne od oficjalnego budżetu państwa, od lat finansując w ten sposób m.in. programy pomocowe związane z COVID-19. BGK zarządza różnymi funduszami nieujętymi w centralnym budżecie państwa. Największe z nich to Fundusz Przeciwdziałania COVID, Krajowy Fundusz Drogowy, Fundusz Kolejowy czy też Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Emitowane przez BGK papiery dłużne kupowane są przez krajowych i zagranicznych inwestorów, finansując tym samym pozabudżetowe zadłużenie państwa. Oprocentowanie tego rodzaju pożyczki jest zwykle nieco wyższe niż warunki, na których państwo samo mogłoby ściągnąć kapitał, emitując obligacje skarbowe, więc czysto matematycznie średnio nam się to opłaca. Do tego inwestorzy nie zawsze będą zainteresowani kupnem tego typu obligacji. Przykładem może być choćby słynna sytuacja z odwołanym przez BGK przetargiem na tak zwane obligacje wojskowe, które nie dość, że były dla nas bardzo drogie, to finalnie nie spotkały się nawet z zainteresowaniem rynku. Jednak dług zaciągany przez wymienione instytucje pozostaje poza kontrolą parlamentu. Tym samym trudności sprawia weryfikacja sposobu wydatkowania tych środków, dlatego że nie podlegają one takiej kontroli i takim procedurom, jak wydatki z tak zwanego budżetu podstawowego. W rezultacie rząd PiS stworzył rodzaj równoległego budżetu, który nie jest kontrolowany przez parlament i jest bezpośrednio podporządkowany premierowi. Trzeba jednak zaznaczyć, że rząd w trakcie pandemii COVID znalazł się w sytuacji bezprecedensowej, w której każdemu państwu zależało na jak najszybszym finansowaniu firm, obywateli i gospodarki w obawie przed gwałtownym wzrostem bezrobocia oraz zapaścią gospodarczą. Warto też przypomnieć, że Polska jest jednym z niewielu krajów, który nie otrzymał środków z KPO i musiał radzić sobie z trudnościami pandemii i wojny na Ukrainie we własnym zakresie. W pewnym stopniu można więc zrozumieć potrzebę użycia do tego środków i mechanizmów finansowania wykorzystywanych jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Zwłaszcza, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest jedynym bankiem rozwoju w Europie, który realizuje cele zlecone bezpośrednio przez rząd. Największy bank rozwoju w Europie to niemiecki KfW. Francuzi mają z kolei CDC, Hiszpanie ICO, a Włosi CDP. Charakter działań tych banków jest różny w zależności od potrzeb gospodarczych danego kraju, ale każdy z nich także wspomaga realizację celów władzy centralnej. Poza tym same hasło ukryty dług, choć bardzo nośne i często powtarzane, nie oddaje w pełni charakteru tego zjawiska. Choćby dlatego, że ta część długu wcale nie jest ukryta, ani nie znajduje się wcale poza kontrolą Ministerstwa Finansów, jak twierdzą niektórzy eksperci. Wszystkie fundusze w BGK są częścią zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych, więc występują w raportach tworzonych według unijnej metodologii ESA 2010. Wartości zobowiązań tych funduszy są na bieżąco monitorowane przez resort finansów i raportowane do Komisji Europejskiej. Unia stworzyła zatem własną metodologię rachunkowości narodowej, aby uzyskać kompleksowy obraz sytuacji fiskalnej państw członkowskich. Można powiedzieć, że jest ona nieco bardziej szczegółowa niż krajowe sposoby oceny zadłużenia i innych parametrów gospodarczych. Zatem tak zwany ukryty dług to zwykle różnice wynikające z tego, że krajowe raporty nie uwzględniają elementów składowych raportowanych za granicę. I tym sposobem dochodzimy do głównej osi nieporozumień na tym polu. Jak oblicza się zadłużenie Polski? W Polsce dług publiczny jest obliczany zgodnie z metodologią ESA 2010, czyli European System of Accounts 2010, która jest stosowana zarówno do potrzeb raportowania unijnego, jak i tego krajowego. Jednak pomiędzy raportami krajowymi a unijnymi zawsze będą rozbieżności, głównie ze względu na różnice w krajowych standardach rachunkowości. W kontekście unijnym Polska stosuje metodologię ESA 2010 w ramach procedury EDP, czyli Excessive Deficit Procedure. Procedura unijna monitoruje i ocenia deficyt budżetowy oraz poziom długu publicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. EDP nakłada na państwa członkowskie ograniczenie deficytu budżetowego zgodne z kryteriami z Maastricht do maksymalnie 3% PKB. Jeśli deficyt lub dług publiczny kraju przekracza ustalone limity, uruchamiana jest procedura, w ramach której państwo członkowskie musi przedstawić plan naprawczy. Raportowanie w ramach EDP uwzględnia szeroki zakres zobowiązań publicznych, łącznie z długiem znajdującym się poza budżetem centralnym. W tym oczywiście zadłużenie instytucji, takich jak Bank Gospodarstwa Krajowego czy Polski Fundusz Rozwoju oraz zadłużenie samorządów. Podliczając wszystkie te składowe, deficyt budżetowy w Polsce na następny rok najpewniej przekroczy 5% PKB. To z kolei oznacza, że będziemy musieli postępować zgodnie z wymogami Unii, aby obniżyć go w ciągu najbliższych lat do poziomu akceptowalnego przez wspólnotę. Z kolei w raportach krajowych niektóre instytucje rządowe jak BGK czy PFR oraz zadłużenia samorządowe są traktowane osobno jako zadłużenie poza budżetem centralnym. Z jednej strony nie ma co się dziwić, ponieważ zadłużenie samorządów rzeczywiście jest bardziej rozproszone i nie podlega tej samej kontroli zwierzchniej co budżet centralny. Natomiast skutkuje to niższym oficjalnym poziomem długu publicznego i deficytu w kraju w stosunku do danych raportowanych do Unii Europejskiej. Nie wynika to wcale ze złej woli rządzących, tylko z zawężonej krajowej metodologii przedstawiania tych danych, które nadal w całości są monitorowane przez Ministerstwo Finansów i pozostają jawne. Zatem w jakiej kondycji jest polski budżet i zadłużenie? Zadłużenie kraju wciąż znajduje się na racjonalnym poziomie, nieco poniżej 50% PKB. W porównaniu z innymi krajami Europy wyglądamy pod tym względem naprawdę przyzwoicie. Co ważne, PKB na mieszkańca w Polsce nadal rośnie, pomimo wzrostu zadłużenia. Pewien problem mamy natomiast z deficytem budżetowym, który rośnie zbyt szybko, przez co wpadamy w unijną procedurę nadmiernego deficytu. Potrzeby pożyczkowe Polski nadal są duże, a koszty obsługi długu w ostatnich latach znacząco rosły. W 2021 roku odsetki kosztowały nas 2,8% w relacji do PKB, 3,6% PKB w 2022, a w pierwszym kwartale 2023 już 4,1% PKB. Na szczęście koszty obsługi długu obecnie maleją wraz ze spadającymi stopami i stabilizującą się sytuacją makroekonomiczną i geopolityczną kraju. Wzrost niektórych kosztów nie oznacza jeszcze, że Polsce grozi bankructwo. Na horyzoncie musiałby pojawić się spory kataklizm finansowy, aby przy obecnej kondycji gospodarki groziła nam niewypłacalność. Relatywnie wysoki deficyt sprawia natomiast, że przez pewien czas nie będziemy jeszcze spełniać kryteriów konwergencji z Maastricht, które uprawniają do przyjęcia w kraju waluty euro. W tym celu deficyt musiałby spaść do poziomu maksimum 3%, a inflacja nie mogłaby przekraczać o więcej niż 1,5 punkta procentowego średniej stopy inflacji trzech państw Unii Europejskiej o najniższym wskaźniku inflacji. W tym zakresie także póki co nie spełniamy wymogów. W październiku trzy państwa o najniższej inflacji w strefie euro to odpowiednio Belgia minus 1,7%, Holandia 1% oraz Włochy 1,8%. Polska zarówno we wrześniu, jak i w październiku w tej klasyfikacji była daleko w tyle. W zakresie inflacji sytuacja będzie jednak dynamicznie ewoluować, a próba siłowego usunięcia prezesa NBP za pomocą Trybunału Stanu może być zapowiedzią dążenia w kierunku euro jeszcze w tej kadencji rządu. Może zatem o ewentualnym euro w Polsce warto także nagrać odcinek? Zostawcie hashtag euro w komentarzu, jeśli popieracie ten pomysł. Jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na dole, aby nie przegapić kolejnych. Wiernych bizonów proszę jak zwykle o hashtag bizon w komentarzu, a ofertę partnera odcinka znajdziecie w opisie filmu. Mam nadzieję, że widzimy się za moment w jednym z kolejnych filmów, które widzicie wokół mnie, a jeśli nie, to do zobaczenia w kolejnym filmie już niebawem. Cześć!